Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40. Dzień dobry, dzisiaj w Lechowych Historiach ponownie naszym gościem jest Józef Diaczenko. Witam ponownie w naszym studiu.
Witam ponownie.
Naszą opowieść skończyliśmy na latach 70., na początku lat 70., gdy Lech Poznań po wielu sezonach, po 9 latach awansował do ekstraklasy. Nastąpił ten boom na Lecha, Lech wypełniał stadion imienia 22 lipca nawet 60-tysięczną widownią, jak szacuje się,
tak
bo
było.
Oczywiście pomiarów nie ma, ale tylu kibiców.
Z czego tylko część Lecha zasiadała na widowni. Reszta to była upchana gdzieś tam na koronie stadion,
na schodach
między sektorami, gdzie popadnie.
Pytałem cię o pierwsze mecze i tak staraliśmy się ustalić, chociaż dokładnie nie udało nam się ustalić, który to był twój pierwszy mecz podczas naszej rozmowy przed tygodniem, ale wiemy, że zaczynałeś od chodzenia na Olimpię, bo miałeś bliżej.
Bo mieszkałem na Starych Winogradach.
Lata 60. trafiłeś za sprawą kolegi także na stadion na Dębcu, na mecze Lecha, jeszcze jako uczeń podstawówki. O kilka takich meczów, podejrzewam, najważniejszych, najciekawszych, chciałbym cię zapytać, które pamiętasz. I chociażby ten mecz z Legią Warszawa, 1-0, wygrany po bramce Jakubczaka z rzutu wolnego po awansie do Ekstraklasy. Pamiętasz ten mecz?
Pamiętam ten mecz, on był domowy, ale za pół roku, wczesną wiosną 1973 roku, Lech pojechał do Warszawy na rewanż.
Tak.
I to był wyjazd, jakiego nie zapomnę nigdy, ponieważ Poznań się wyludnił chyba tego dnia, ponieważ dobre kilkanaście tysięcy ludzi pojechało do Warszawy. My jechaliśmy pociągiem osobowym, który został już dawno zlikwidowany. Wyjeżdżał około pierwszej godziny w nocy i miał to do siebie, że zatrzymywał się na każdym przystanku. Jechał strasznie długo i strasznie powoli i był akurat tej nocy wypchany po brzegi kibicami Lecha, którzy stali wszędzie, i w toaletach, i w harmonikach między wagonami, i w przejściach, no gdzie popadnie. I całą noc trwał doping dla Lecha.
W tym pociągu?
Tak, ja nie zazdrościłem ludziom postronnym, którzy tam jechali, pewnie dużo ich nie było.
A dzień wolny był do pracy, nikt akurat nie jechał tym pociągiem.
Tak, bo to było sobotę na niedzielę. Na każdym przystanku, jeżeli ktoś chciał wsiadać lub wysiadać, to była mordęga, bo kupę ludzi, kupę kibiców musiało się wysypywać, żeby przepuścić, potem wsiadać z powrotem. Ryk, niesamowity ryk przez całą noc. Przyjechaliśmy bardzo już zmęczeni na dworzec centralny w Warszawie, który wyglądał zupełnie inaczej niż dziś, bo to była drewniana buda na powierzchni. Była stacja Warszawa Centralna, ale to był dworzec drewniany, taka dziwaczna budowla na powierzchni i parę pięter w dół, parę peronów w dół się schodziło do tego, żeby wsiąść do pociągu lub wysiąść. I akurat przyjechał nasz pociąg, przyjechał specjalny pociąg z kibicami, bo klub taki organizował, ale znaleźć miejsce w tym pociągu to było marzenie ściętej głowy. I jednocześnie przyjechał ekspres nomen omen Lech.
To jeździ do teraz.
Jeździ do dziś ten jeden. I całe towarzystwo się wysypało na ulice Warszawskie i takim pochodem ruszyło w stronę Łazienkowskiej o godzinie, ja nie wiem, która to była, 8, 9. Ludzie zaspani pokazywali się w oknach, zdziwieni, co się dzieje, że taki tłum ludzi ryczy o jakimś kolejorzu i powiewa niebiesko-białymi flagami. Nikt z niczym sobie tego nie kojarzył. Jeszcze nikt w takiej liczbie do Warszawy na mecze nie przyjeżdżał. To była sensacja. Doszliśmy na Łazienkowską, na stadion. Mecz rozgrywany był, nie pamiętam, 11, chyba 12, może nawet godzina, ale kasy biletowe były już czynne. Kupiliśmy wszystkie bilety na tak zwaną żyletę, czyli, bo były tańsze, na trybunę vis-a-vis głównej, krytej tak zwanej. Późniejsza żyleta. Cała ta część stadionu była wypełniona kibicami Lecha. Ruszyliśmy w miasto bezpiecznie, z flagami, szalików jeszcze nikt nie posiadał, chyba że jakieś tam
dziergane na drutach
w kolorach zbliżonych do niebiesko-białych, z dopingiem na ustach. Szukaliśmy jakiegokolwiek lokalu serwującego produkty fermentacji zbożowej. Piwo sprzedawane było w każdym barze, wtedy jeszcze można było w sklepikach kupić butelkę piwa. Wtedy jeszcze nie było żadnego problemu, to był 73, zaczynała się era gierkowskiego dobrobytu, nie było to, co było w latach 80., gdy nie było dosłownie niczego i nigdzie. Spotykaliśmy się z kibicami Legii, ale to polegało głównie na tym, że się przekrzykiwaliśmy. Oni swoje krzyczeli, my swoje. Wracaliśmy autobusem na Łazienkowską. Oni zawładnęli jedną częścią autobusu, my drugą. Oni krzyczeli Legia, my kolejosz. I był jeden wielki wrzask, ale wtedy nikomu do głowy nie przychodziło, żeby uskuteczniać jakieś rękoczyny. To nie były jeszcze te czasy. Była, owszem, wielka niechęć, ale nie było chuligaństwa, nie było bijatek, nic z tych rzeczy. Dzisiaj to, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, gdyby kibice Lecha zostali puszczeni samopas na ulicy Warszawy, no to krew by się polała dosłownie z jednej i z drugiej strony.
Może nawet dzisiaj jeszcze można by nad tym zapanować, jeżeli tam jakieś ustalenia by nastąpiły, ale
nie,
myślę,
no,
że w latach,
z Warszawą,
w latach 90.
W Warszawie nie, a gdyby to było w Szczecinie, gdyby to było w jakimś innym wrednym mieście, to prawdopodobnie tak. Uh-huh. Kibice Lecha i Legii, chociaż się nienawidzą i są przeciwnikami zdeklarowanymi, potrafią dojść do porozumienia i organizować wspólnie rzeczy naprawdę mądre, co widzieliśmy nie raz, nie dwa. Ale wtedy to były czasy takie, bym powiedział, przedkibicowskie. Owszem, kibole Lecha tak na siebie mówili i nie było w tym nic obraźliwego. Pojechali sobie do Warszawy, spotkali się z odpowiednikami ze stolicy, którzy też za nimi nie przepadali, ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby się z nimi bić. Natomiast w czasie meczu to było słychać tylko Lecha. Wynik był bezbramkowy, nikt nie strzelił gola, ale wystąpiła taka sytuacja, że z rzutu wolnego Jakubczak trafił w poprzeczkę, dobijał głową Wojciechowski i też trafił w poprzeczkę. I ryk był taki wtedy, że no, ja sobie nie wyobrażam, co by się działo, gdyby bramka wtedy padła. To był ten pamiętny mecz, kiedy Janek Domino, znany z tego, że grał niezwykle twardo, momentalnie brutalnie, faulował przeciwników i za każdym razem potrafił rozkrzyżować ręce i paść na murawę. Sędziowie dawali się nabierać i bardzo często dyktowali rzut wolny dla Lecha po takiej sytuacji. I on w podobny sposób sfaulował Władysława Sachurskiego, który potem trafił do reprezentacji, był selekcjonerem reprezentacji narodowej i złamał mu nogę. I ten faul w tym właśnie meczu Jana Domino zakończyło karierę Władysława Stachurskiego, który potem próbował wrócić do gry, ale nie udawało mu się.
Przy dzisiejszej medycynie pewnie by wrócił.
Dzisiaj tak, ale wtedy ani nie operowali zerwanych wiązadeł, ani nic z tych rzeczy. I reanimacja Władysława Stachurskiego trwała chyba z 15 minut. Znaczy się przedłużył, znieśli go z boiska, ale wynik 0-0 wtedy uznawany był za super osiągnięcie, ponieważ za zwycięstwo były dwa punkty tylko i połowa to był remis i wracaliśmy, pamiętam, z Warszawy do Poznania w świetnych nastrojach.
To był powrót do Ekstraklasy Lecha Poznań w sezonie 72-73, a chyba jeden z ważniejszych meczów na stadionie 22 lipca, bo w 70-tych latach raczej tam Lech grał, rzadko grał na Dębcu właściwie, chyba...
Nie,
chyba...
jeszcze w drugiej lidze zaczął grać ten sezon, tą wiosnę, kiedy walczył o awans, już wtedy od pierwszych meczów grał na 22 lipca. Pierwszy mecz, jaki Lech grał wiosną 1972 roku, kiedy zakończył chyba na drugim miejscu rundę jesienną, tracąc tylko jedną bramkę. W ostatnim meczu nawet dwie chyba stracił z Zawiszą na zaśnieżonym boisku tak. W Bydgoszczy. I wiosnę rozpoczął wyjazdem do MZKS-u Gdynia, bo tak się wtedy nazywała późniejsza Arka. Wygrał tam 2-0. Też kibicowsko fajne przeżycie. I potem już pierwszy mecz, akurat w niedzielę wielkanocną, grał u siebie z Uranium Ruda Śląska i wygrał 1-0 na 22 lipca przy stadionie pełnym już godzinę przed meczem. Bilety trzeba było kupić w przedsprzedaży, jeżeli ktokolwiek miał nadzieję na to, żeby się na ten mecz dostać. I potem całą wiosnę wszystkie mecze Ekstraklasy przez pierwsze sezony rozgrywał na stadionie imienia 22 lipca. I dopiero kiedy ten stadion został zdemolowany w związku z tym, że w Poznaniu organizowane były centralne drżynki i trzeba było zniszczyć całe centralne sektory po to, żeby zrobić nikomu niepotrzebną bramę.
Tunel taki.
Taki wielki tunel, ogromny.
A tam, żeby dorożki mogły wjechać.
Żeby te zespoły lutowe mogły tam wjeżdżać, żeby starościna mogła towarzyszowi Gierkowi wręczyć drżynkowy bochen chleba. To był absurd kompletny. Iż potem mecze na tym stadionie nie cieszyły się żadnym zainteresowaniem, bo to nie był stadion. To była trybuna po jednej stronie, a po drugiej ogromna brama. Co to za stadion?
To jeszcze...
I wtedy Lech wrócił na Dębiec i na Dębcu grał aż do czasu, kiedy powstała ulica Bułgarska.
W tej części naszej audycji właśnie chcę spytać ciebie o wybrane mecze. Wspomniałeś o jeszcze drugoligowym wyjeździe do Gdyni na mecz z MZKS-em, późniejszą Arką w 72 roku wiosną. Dzisiaj mówimy o takiej przyjaźni kibiców Lecha i Arki, a tam podobno samochody w morzu lądowały.
Tam to były dantejskie sceny. Tam pojechała spora grupa kibiców Lecha. Ocenia się na podstawie tego, jak został wypełniony stadion na Łazienkowskiej, że w Warszawie mogło być kilkanaście tysięcy kibiców Lecha. W Gdyni no to tam był zupełnie inny stadion, na Ismonta, na tej górce słynnej i tak dalej. Tam była grupa o wiele mniejsza, tam może było z 1000 ludzi, może ciut więcej, którzy pojechali pociągami albo autobusami organizowanymi dzięki wyjazdom organizowanym przez zakłady pracy. Tak jak organizowane były wyjazdy na grzybobranie, w podobny sposób wiosną organizowało się wyjazdy dla pracowników autokarami na mecze Lecha. I takich autobusów, kilka samochodów osobowych parkowało tam przed tym stadionikiem, ale w całości nie opuściły tego obiektu, ponieważ miejscowi, delikatnie mówiąc, zaatakowali kibiców Lecha. To była jedna wielka walka przez cały mecz, takie starcia były w różnych punktach, a po meczu, pamiętam, ruszyli ławą na kibiców Lecha, zdemolowali te autobusy. Trzeba się było ewakuować w morzu, dosłownie w morzu, uciekać do morza przed kibicami Arki późniejszej, czyli MZKS-u Gdynia, którzy nas zepchnęli do morza.
Bo akurat morze było tuż za stadionem.
Tam no tak.
Dzisiaj jest taka promenada. Taka promenada,
tam są teraz korty tenisowe.
Na miejscu stadionu, tak. Tam są korty, po drugiej stronie jest hotel i właściwie tego stadionu już nie ma. Arka gra na zupełnie innym stadionie. To wróćmy do wybranych meczów. I myślę, że warto przypomnieć połowę lat 70. Lech podejmuje na 22 lipca właśnie Wisłę Kraków. Wygrywa 4-1, 4 gole Romana Jakubczaka. Mimo, że Wisła prowadziła, chyba jeden z lepszych meczów Lecha lat 70., jeśli nie najlepszy.
Moim zdaniem najlepszy, a to głównie za sprawą tego, że to był teatr jednego aktora. A aktor ten nazywał się Roman Jakubczak. To był jego genialny występ, genialny. To była taka sytuacja, że Lech przegrywał 1-0. Nie pamiętam, czy to było akurat w tym meczu, czy Lech stracił bramkę w meczu podobnym. Tadeusz Płotka, o którym często się dzisiaj wspomina i mówiliśmy o nim w poprzedniej audycji, podawał do bramkarza tak niefortunnie, że go po prostu przelobował. Gdyby bramkarz nie wychodził do tej piłki, nie ruszył się, złapałby ją. Ale bramkarz wyszedł i nieszczęsny Tadeusz Płotka, który był załamany po tym meczu, przelobował bramkarza, piłka wpadła do siatki, Lech przegrywał 1-0. Nie mogę sobie nijak przypomnieć, czy to było akurat w tym meczu, czy w jakimś innym. Ale prawdopodobnie w tym. Muszę zadzwonić do naszego wspólnego przyjaciela Macieja Markiewicza, który nam to na pewno zweryfikuje. Ale potem doszedł do głosu Roman Jakubczak, który, pamiętam dokładnie wszystkie jego bramki, wyrównał jeszcze do przerwy, wykonując rzut wolny z bardzo silnego kąta. Zrobił to tak, że bramkarz Gonet, który, jeżeli dobrze pamiętam, Gonet wtedy chyba bronił w Wiśle, ustawił się na wysokości tak zwanego długiego słupka, myśląc, że on tak będzie strzelał, a on skrócił i posłał piłkę zaraz za takim lobem, za krótkim słupkiem i piłka fantastycznie wpadła do bramki i do przerwy już można było się cieszyć remisem. No ale po przerwie, no to była rewelacja, to był popis. Najpierw z akcji strzelił, potem strzelił fantastycznego gola. Włodzimierz Wojciechowski podawał z rzutu rocznego. Piłka nawet nie dotknęła ziemi. Z woleja pięknym uderzeniem zapakował piłkę pod ladę Jakubcza. Piłka otarła się jeszcze o poprzeczkę i wpadła do siatki. A ostatnia bramka była z rzutu wolnego, wykonanego w sposób bardzo delikatny. On po prostu tą piłkę przelobował. Delikatnie posłał ją nad murem obrońców i wpadła pod poprzeczkę. I nasz inny wspólny przyjaciel Andrzej Kuczyński mógł w katowickim Sporcie ocenić jego występ Romana Jakubczaka na maksymalną ocenę. Dostał dychę za to.
Po raz pierwszy
w historii, nie wiem czy jedyna, ale z pewnością pierwszy raz się zdarzyło, że piłkarz, który występował w meczu Ekstraklasy, otrzymał maksymalną liczbę punktów.
To było 20 października 1975 roku. Ta epoka Lecha lat 70., można powiedzieć, została spuentowana wreszcie awansem do europejskich pucharów za sprawą Jerzego Kopy. Także debiut Lecha w europejskich pucharach z MSV Duisburg miał miejsce właśnie na stadionie 22 lipca. No już niewypełnionym.
Nie mógł być wypełniony, skoro był to mecz
środę w ciągu dnia.
W ciągu dnia to raz, a dwa, że to była formalność, bo Lech na wyjeździe poległ 0-5 i nikt za bardzo nie liczył, że po prostu nie przegra.
I też przegrał 2-5 porażka.
Pierwszą historyczną bramkę Lecha w europejskich pucharach zdobył Jerzy Kasalik.
Wtedy też te rozgrywki pucharowe były o tyle trudniejsze, że już w pierwszym meczu, w pierwszej rundzie można było trafić na kogoś mocnego. Mogły to być
tych meczów
drużyny.
Było w ogóle mniej niż dzisiaj. Nie było to tak. No, tak. Wystarczyło rozegrać 3-4 mecze, żeby dostać się do finału.
Tak, albo pół chociażby, tak, bo to zależy. W Puchar UEFA 64 drużyny, Puchar Zdobywców Pucharów czy Puchar Mistrzów 32 drużyny z całej Europy.
To wystarczyło kilka meczów i puchar.
Dwa mecze i właściwie było się już w strefie.
Pamiętamy po Górniku Zabrze, który udanie awansował w Pucharze Zdobywców Pucharów do finału.
W 70 roku.
Tak, i pamiętamy Legię, która dostała się do półfinału, gdzie przegrała swoje Nordym Rotterdam.
To był Lech lat 70, któremu kibicował Józef Diaczenko, kibic poznański PL. W następnym odcinku przejdziemy sobie do lat kolejnych, lat 80. Zatem zapraszam na kolejny odcinek Lechowych Historii za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, Lechowe Historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.